To jest radio Palotti FM.
Dobry wieczór. Punkt widzenia, wracamy do Państwa z Kamilem po tej króciutkiej przerwie. Także witam mówiący te słowa Pablo i Kamilo z drugiej strony.
Witajcie słuchacze.
No i dzisiaj, jako że wracamy po chwili przerwy, to wchodzimy grubo w temat, bo wchodzimy z takim filmem, który jest, no można powiedzieć, teraz jednym z największych blockbusterów w historii. Przynajmniej na to się zapowiada, chociaż już rekordy swoje bije. No ale porozmawiamy sobie o nim, ponieważ to nie jest jego pierwsze jakby wydanie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Spider-Manach. I najpierw przybliżymy sylwetkę, kim jest ten superbohater.
Tak, no to Spider-Man, przekładając na nasze, no to możemy dojść do tego, że to jest człowiek pająk. No ale nie będziemy go porównywać z żadnymi innymi bohaterami DC, bo tutaj rozchodzi się o to, że jest on jednym z pierwszych właśnie bohaterów Marvela, który doczekał się swojej ekranizacji właśnie w filmach. I ma on na imię Peter Parker. Jest on oczywiście fikcyjną postacią wymyśloną przez Stan'ego Lee i przez jego ekipę komiksową, no, który to on właśnie wdrożył w życie. No i tak jak można to przełożyć sobie, człowiek pająk, ma on umiejętności, które posiadają pająki, czyli jakiś szósty zmysł, strzelanie siecią, chodzenie po ścianach i wiele innych.
No i również to jego słynna regeneracja jest też ważną taką supermocą. Warto wspomnieć, że pierwszy film o Spider-Manie wyszedł już w 2002 roku. No i wtedy już był wielki hype na niego. No i też myślę, że taką ciekawostką na temat Spider-Mana na pewno jest to, że była to postać stworzona właśnie, tak jak Kamil wspomniał, przez Stana Lee, ale była to postać, która jakby została obsypana jedną z największych ilości krytyki wśród superbohaterów, których stworzył Stan Lee, no bo wszyscy mówili, no człowiek pająk, człowieku, puknij się w głowę, przecież ludzie nie lubią pająków, nie? No to jak superbohater może być powiązany z pająkami? No a Stan Lee, jak to on miał w zwyczaju, powiedział, że on uważa, że jest to super pomysł i on z tego będzie robił komiksy. No i dzięki Bogu zrobił z tego komiksy, a my otrzymaliśmy na podstawie tych komiksów filmy, ponieważ no, ta postać Spider-Mana już się stała taką ikoną, że dosłownie jest to równoznaczne z mówieniem superbohater po prostu. Tak jak mówimy czasem, nie wiem, na przykład Thor, wymienimy Thora, no to sobie niektórzy myślą, no dobra, no nie pierwszy do głowy przychodzi nam bohater filmów Marvela, tylko może przyjść nam nordycki Bóg do głowy, ponieważ to on był pierwowzorem, a tutaj Spider-Man jest w 100% stworzony przez właśnie Stana Lee, jest to jego wymysł i nie był wzorowany na jakiejś innej postaci, tylko został stworzony jakby od zera, od pierwszych machnięć ołówkiem.
Tak, dodatkową ciekawostką, taką leciutką na sam start, jest jeszcze to, że spotkało się to z dodatkową właśnie krytyką i fandomu superbohaterów, jak i właśnie krytyków filmowych, ponieważ no, było powszechnie wiadome, że młodsi osobnicy, którzy mają jakieś supermoce, to zazwyczaj byli pomagierzy superbohaterów, tak jak to było z Robinem u Batmana, czy na przykład właśnie z Buckiem w Kapitanie Ameryce. No a tutaj mieliśmy już solowego superbohatera, który był osobnikiem w wieku nastolatków, czyli no, to jakby on musiał mierzyć się z tymi wszystkimi przeciwnościami losu, które właśnie taki normalny człowiek no, musi stawiać czoła na co dzień. I dlatego ten superbohater był kimś, z kim można było się od razu utożsamić.
Po raz pierwszy pojawił się w komiksach jeszcze kiedy mnie i Kamila zdecydowanie nie było w planach. Myślę, że nasi rodzice, znaczy może moi, twoi zapewne jeszcze nawet ich nie było na świecie, bo był to rok 1962. Także kupę lat już jest na tym świecie, w tym świecie fantasy ten Spider-Man. Ale to, co wspomniałeś, to jest bardzo ważne, że był on nastolatkiem. I jest to taki troszeczkę ewenement wśród superbohaterów, ponieważ zazwyczaj dostajemy ludzi, którzy są już po pewnych przejściach, są doświadczeni życiowo i tak dalej, a Spider-Man nie dosyć, że musiał mierzyć się ze swoimi przeciwnikami, to musiał się mierzyć z tym, żeby się ukrywać przed swoimi opiekunami, bo był nastolatkiem, nie był jakby w pełni władz prawnych nad sobą jako człowiek, musiał się ukrywać, no i No i był nastolatkiem, nie każda podjęta przez niego decyzja była podparta doświadczeniem życiowym. To nie było tak, że on był już człowiekiem, powiedzmy, tak jak Iron Man, oto będzie dobre przyrównanie, że hiperinteligentny mężczyzna, który wie, co robi, ponieważ ma wiele sukcesów w życiu. No to był zwykły chłopaczek, który nagle dostał supermoce, w pewnym sensie go to przytłoczyło na początku. No nic dziwnego, myślę, że każdy z nas miał taki moment w dzieciństwie, że marzył o supermocach. Ale no, Spider-Man pokazuje to, że one są z jednej strony super, a z drugiej strony, jak to było powiedziane w Spider-Manie, tak, że wraz z wielką siłą łączy się wielka odpowiedzialność.
Tak, a kontrolę nad nim sprawowało jego stryjostwo, czyli kochana ciocia May i odpowiedzialny, ale też właśnie dbający o swojego, można powiedzieć, takiego przyszywanego syna, wujek Ben, więc to oni byli tymi, którzy właśnie sprawowali kontrolę nad naszym superbohaterem w tej pierwszej instancji.
No tak, i pod tym względem to troszeczkę taki stereotypowy superbohater, nie? Że nie wszystko mu się w życiu układało tak kolorowo, że tak powiem, rzadko chyba się spotyka bohaterów, którzy pochodzą z, jakby to powiedzieć, podręcznikowej, spokojnej rodziny, w której nic się nie dzieje i nagle zostają superbohaterami, tylko jakieś ma traumatyczne przeżycia, trudne dzieciństwo albo coś w tym stylu. No i tutaj również Spider-Man. Nie jest to żaden spoiler, ponieważ w tych nowszych częściach w ogóle nie poznajemy historii jego rodziców, no że ich po prostu nie było, ponieważ w którymś momencie zakończyli swoje życie w różnych okolicznościach, bo to w zależności od części, czy zniknęli, czy i nie wiadomo, co się z nimi stało, czy zginęli, no to już różnie. W każdym razie no, miał tą swoją ciocię i wujka, którzy w pewnym sensie stali się częścią tego superbohatera, bo poznajemy na przykład, tak jak u Batmana był jego służący, jego lokaj, można powiedzieć.
Alfred?
Tak jest, Alfred. Jego lokaj, no nie wiem, jak to określić. No to on jednak, on był sobą, a Batman był obok, nie? A tutaj jednak ta ciocia i wujek mieli bezpośredni wpływ na historię Spidermana i to warto też podkreślić, ale o tym myślę, że więcej później porozmawiamy. Na razie zaprosimy na chwilę przerwy, mam nadzieję, że już kojarzycie, kim jest Spiderman, chociaż ciężko go nie kojarzyć i zaraz wracamy, będziemy sobie rozmawiali o tych trzech różnych seriach filmowych, w których poznawaliśmy historię Spidermana. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. On the wall as you're praying for my fall and the laughter in the halls and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind. Tell you you're the greatest, but once you turn to haters, oh the misery, everybody wants to be my enemy. A chair in the corner is my place. I stare, I shake, and I think about the powers it play, the powers it play. And the kids in the dark are doomed from the start. The child in the basement, face to the pavement. Oh, what a statement. Love is embracement. Love is a constant. Love is a basis. He cannot be, she cannot be, they cannot be changed. But keep on praying. Goodbye. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. No i jesteśmy z powrotem na antenie, także wracamy do tematu Spider-Manów. Łącznie mieliśmy w pewnym sensie takie trzy części. No, ale żeby jakby najpierw wam uświadomić, jak długo już znamy się z tym filmowym Spider-Manem, no to trzeba powiedzieć, że pierwszy film wyszedł w 2002, a ostatni film wyszedł w
2021, czyli świeżynka.
Tak jest. I mamy już prawie 20 lat jakby tych filmów o Spider-Manie, które poznajemy, także jest to naprawdę niesamowicie długi czas, ale jest to, tak jak przed chwilą rozmawiałem z Kamilem, dosłownie kura znosząca złote jaja.
Tak, a wynika to z niesamowicie wielkiego box-office'u, jaki wygenerowała ta franczyza, bo chyba tak to można nazwać, to jest własna marka, która po prostu podlega pod uniwersum Marvela. Mianowicie filmy z serii Spider-Mana zarobiły 6,8 miliarda przy wkładzie 1,5 miliarda. No to można sobie łatwo policzyć, jak fajnie na tym wyszli twórcy tego dzieła, że tak, no chyba dzieła, no bo fandom Marvela jest zdecydowanie zadowolony z pewnie kwestii, jak właśnie jest rozwijana postać Spider-Mana, więc no są zarobieni.
No tak, jak to, zresztą nie oszukujmy się, w świecie filmu filmowym, tak, jakby no produkcja nie może być tylko dobra. Musi być dobrym biznesem, po prostu. Jeżeli coś się opłaca, to się to kontynuuje. No a filmy o Spider-Manie zdecydowanie się opłacają, ponieważ te box-office'y, które przytoczył przed chwilą Kamil, są oczywiście w dolarach amerykańskich, czyli jeżeli chcecie sobie to przeliczyć na polskie złotówki, to trzeba to jeszcze przemnożyć kilkukrotnie. No i tutaj naprawdę się robią horrendalne sumy, dosłownie. No fajnie by było tak zarobić. No ktoś wpadł na super pomysł i zrobił z tego niesamowity majątek. Te filmy wyprodukowały takie pieniądze, że to się często w głowie nie mieści, no bo nam łatwo rzucić taką liczbą, tak, że zarobiły wszystkie łącznie 6,8 miliarda. No ale jakbyśmy zobaczyli, jakby ile naprawdę to wygląda, ile to ma zer, gdyby to się u kogoś pojawiło na koncie, no to nagle już by się zrobiło to troszeczkę bardziej przytłaczającą kwotą. No ale poznaliśmy najpierw Spider-Mana w wykonaniu Tobiego Maguire'a, później poznaliśmy Spider-Mana w wykonaniu Andrew Garfielda. No i teraz poznajemy historię Spider-Mana, który bierze udział jakby w przygodach nie tylko Spider-Mana, ale również Avengersów, którego teraz gra Tom Holland.
Tak, i warto zwrócić uwagę, że, tak jak mówiliśmy, że powstały trzy filmy, no może nie filmy, tylko trzy cykle tej serii i każdy miał własnego aktora, który wcielał się właśnie w postać Petera Parkera. Te filmy to rebooty. One nie są ze sobą jakoś właśnie powiązane historycznie. Każdy Spider-Man ma własnych przeciwników, własny świat, własnych znajomych i to wszystko nie jest powiązane, ale tutaj trzeba postawić gwiazdkę, ponieważ w właśnie produkcji z 2021 roku no, doczekaliśmy się multiversum. No, dla wielu osób pewnie słowo nic nieznaczące, no ale już przybliżamy to wszystko. No, jakby to najłatwiej ująć? No, dostaliśmy taki kogiel-mogiel. To wszystko zostało po prostu wymieszane ze sobą. No i panowie, którzy wcielali się też wcześniej w rolę Spider-Mana, spotkali tego właśnie nowego osobnika, czyli Toma Hollanda, więc mieliśmy takie kombo.
Tak, dostaliśmy troszeczkę taką wizję jakby, że jedną wielką bańką, taką bańką matką wszystkiego dookoła jest uniwersum Marvela i gdzieś w tym uniwersum Marvela istniały trzy światy z trzema różnymi Spider-Manami. Najprawdopodobniej było ich jeszcze więcej, ale my poznaliśmy te trzy. No i w którymś momencie one się połączyły właśnie w najnowszej produkcji. No ale jakie były przede wszystkim różnice, ponieważ różnice były między tymi filmami. Nie, jakby pomijając te drobiazgi, no to były duże różnice, ponieważ na przykład Spider-Man Tobiego Maguire'a był najbliższy Spider-Manowi temu oryginalnemu, Czyli na przykład nie miał urządzeń, które wystrzeliwywały z sieć, tylko wystrzeliwywał je z nadgarstków. Jakby jego organizm wytwarzał tą sieć, czyli w pewnym sensie dostał takich gruczołów prawdziwych pajęczych. Później już Andrew Garfield musiał sam sobie stworzyć tą sieć i mieć takie urządzenia, które nimi strzelały. No i to samo poznajemy w historii Toma Hollanda. No jaka jest różnica między nimi wszystkimi? Myślę, że taka, że Tobey Maguire, pomimo że też jako nastolatek stał się Spider-Manem, to najmniej był taki rozkojarzony, można powiedzieć, taki niewiedzący, co robić. No, Andrew Garfield zdecydowanie się pogubił, a Tom Holland w ogóle, no jakby jego poznajemy jako takiego dzieciaczka. On w prawdziwym życiu nadal też jest dzieciakiem w zasadzie, bo jest w naszym wieku. Więc to tak stopniowo jakby pokazywali coraz bardziej, moim zdaniem, jego młodzieńczość. No i coraz bardziej kolorowali te filmy. Bo moim zdaniem ten pierwszy Spider-Man był taki, pomimo że nie był mroczny, no to był najmroczniejszy z nich wszystkich trzech.
Znaczy ja bym na pewno zwrócił uwagę na to, że filmy z serii właśnie z Tomem Hollandem, czyli te początkowe, jak już wspomniałeś, były najbliższe temu komiksowemu Spider-Manowi, więc też samoczynnie przybierały one takie kwestie, które są związane z komiksem. To wszystko było takie bardziej przekoloryzowane, ale faktycznie na czasy, w których powstawał, wydaje mi się, że był on takim najpoważniejszym. Potem z kolei no, dostaliśmy taką tendencję spadkową z kolejnymi właśnie filmami z Tobim, no i poszukali jakiejś nowej wizji, żeby jakoś zrebootować tą serię i nadać jakiś inny bieg temu nurtowi. No i wzięli Andrew Garfielda, no, który już tutaj przywdział właśnie taką, Spider-Man właśnie w jego wykonaniu miał być taki bardziej poważny, wzniosły, i to wszystko z kolei poszło w drugą stronę. No a tutaj przychodzi Tom Holland i mówi: hola hola, ja jestem osobą, która jest w wieku właśnie Spider-Mana, czyli właśnie jako nastolatek, taki prawdziwy, no bo poprzedni panowie wcielali się w rolę tego superbohatera, będąc chwilę przed 30. No więc stąd te różne takie docinki w stronę poprzedników tej roli. No i on przyszedł i tutaj właśnie to wszystko zbalansował, dlatego też chyba cieszy się takimi dobrymi opiniami wśród fanów i wśród krytyków.
No tak, zdecydowanie. Każdy jakby z nich miał swoją różnicę. Ja bym wręcz w sumie tak może nieśmiało troszeczkę przemycił, że taki, ten Spider-Man z tymi właśnie rebootami, z innymi aktorami, to jest taka troszeczkę Marvelowa wersja w stylu Jamesa Bonda. Że się wymieniali ci aktorzy właśnie wcielając się w postać tego superbohatera. No to tak, taka moja jakby dygresja malutka, że ty w tą stronę może szli. No ale na pewno takim oryginalnym Spider-Manem można nazwać właśnie Tobiego Maguire'a, chociaż on miał chyba najtrudniejszą rolę, ponieważ musiał przedstawić światu tą postać. Na przykład Tom Holland, wchodząc w buty poprzedników, już miał jakby markę ustabilizowaną. No i tutaj ten Tobey zdecydowanie miał trudniej też przez technologię, jaka była dostępna w 2002 roku.
Chociaż już wtedy i tak no tak powodowała wrażenie. No.
No tak, zdecydowanie tak, w szczególności, że mieli pieniądze, żeby tą technologię jakby wykorzystać. No aczkolwiek teraz to, co oglądamy w kinie, te multiversum i tak dalej, no to jednak ciężko nawet okiem ogarnąć momentami. Więc no pytanie, kto co bardziej lubi, bo jeżeli chcecie taką historię, właśnie troszeczkę bardziej genezę powstania superbohatera i tak dalej, no to zdecydowanie pierwsza część to jest taki początek tego wszystkiego, w sensie seria z Tobeym Maguire'em. Jeżeli chcecie poznać Spider-Mana nie tylko od strony superbohatera, ale też od strony jego takiego codziennego życia, to dużo więcej było tego przemycone w części z Andrew Garfieldem. A z kolei z Tomem Hollandem jest tak wszystkiego po trochu i niczego wiele, że tak powiem, bo tutaj mamy historię i samego Spider-Mana, mamy i historię Spider-Mana, który walczył u boku Avengersów, mamy historię Petera Parkera po prostu, który musi się mierzyć z konsekwencjami swoich wyborów. Tutaj zachęcam do obejrzenia najnowszej części Bez drogi do domu, bo troszeczkę namieszali w tej historii. No, naprawdę dzieje się. Pomimo, że każda z tych części była inna, to myślę, że...
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Tak, tak. I myślę, że tutaj największe znaczenie będzie miało to, którą część jakby obejrzeliśmy pierwsi, trafiając jakby na Spidermana. Bo tutaj jakby superbohaterów mocno idealizujemy i utożsamiamy się, może troszeczkę chcemy się utożsamić z nimi. No i takie właśnie uczucia tutaj wchodzą moim zdaniem bardzo w grę pod względem superbohaterów.
Tak, i tak jak właśnie rozmawialiśmy, że za każdym razem te postacie mierzyły się z własnymi przeciwnikami, właśnie którym musieli stawiać czoło, a tutaj widzimy jakiś taki inny kurs, jakąś inną wizję twórców obecnych Marvela, że jednak postanowili skrzyżować te wiele postaci związanych z ich twórczością, czyli Kapitana Amerykę, Ironmana, etc., etc. No wszyscy fani Marvela na pewno zdają sobie z tego sprawę, jaki to jest ogrom. No i wdrożyli w to Spidermana, więc tutaj za każdym razem dostajemy coraz to jakieś ciekawsze oblicze i właśnie spojrzenie na tą historię Spidermana. Wydaje mi się, że to w fajną stronę idzie, bo można zobaczyć taki chyba upgrade tego wszystkiego, że na początku przecierali te szlaki wraz z Tobim Maguire'em, potem Andrew Garfield no, chciał troszkę to wszystko odmienić, no ale chyba coś poszło nie w tą stronę, no bo jest on chwilowo jedynym, który się nie doczekał trzech filmów. Oczywiście można powiedzieć, że ej, ale no... Tom Holland właśnie, zapomniałem. Też nie ma tylko trzech filmów, no bo pojawił się on też w innych częściach, w których crossował się z Avengersami, ale no wiemy o co chodzi, więc chyba ten Andrew Garfield jakoś najmniej zazębił, chociaż wnosił, tak jak mówiłeś, Pawle, najwięcej tej takiej ludzkości, tych uczuć.
No
pewno.
Myślę, że tak. Myślę, że taki był jego cel. No zdecydowanie też ciekawe jest to, że u każdego ta historia wygląda troszeczkę inaczej, a może nawet więcej niż troszeczkę od strony właśnie tego prywatnego życia, bo każdy, jak to teraz się mówiło, że po tej nowej części każdy Spider-Man miał swoją MJ. Chociaż w częściach z Andrew Garfieldem nie była to MJ, tylko była to Gwen. No ale była. Więc
wiemy o co chodzi.
Wiemy o co chodzi, dokładnie. I te historie tych ich wybranek serca toczyły się w każdej części zupełnie, zupełnie inaczej. Tak samo jak historie cioci i wujka, tak? Również to było zupełnie inaczej przedstawione w każdej z części.
Historie przyjaciół.
I historię przyjaciół, no, zdecydowanie, bo na przykład Tobey Maguire był taki chyba najbardziej, można powiedzieć, osamotniony pod względem ilości tych przyjaciół, chociaż Andrew Garfield też wcale ich tak dużo nie miał, to dopiero przy Hollandzie poznaliśmy, jakby lepiej poznaliśmy, o tak, większą ilość tych jego znajomych z liceum, jakby bardziej poczuliśmy ich obecność w tych filmach.
Tak, masz rację, więc... No każdy Spider-Man wnosi coś innego, ale no tak można sobie pozwolić tutaj na jakąś dygresję. Właśnie mówiłeś na początku o tym, że zależy od którego Spider-Mana zaczęliśmy, no bo z tym też wiąże się jakaś kwestia sentymentalna i to wszystko jakoś tak zostaje w tej podświadomości, że to ten jest tym wyidealizowanym, przy którym ja dorastałem i to ten jest tym, który jest tym jedynym. No a jak to by u ciebie wyglądało? Czy ty masz właśnie jakąś taką postać Spidermana, z którą tak jakby najlepiej się czujesz?
No jeżeli mam, w sumie to tak ostatnio nad tym zastanawiałem, przygotowując do tej audycji, no i nie chcę wyjść na takiego mainstreamowego chłopaka, ale no tak jest, że jakby najlepiej się czuję w tym momencie właśnie z Tomem Hollandem w roli Spidermana. Po pierwsze imponuje mi on jako aktor, ponieważ sam wykonuje różne stunty, ponieważ jest uzdolniony i wytrenowany jako gimnastyk. No plus jakby widzę, patrząc na niego na wielkim ekranie, widzę troszeczkę jakby chłopaka w moim wieku. Widzę chłopaka nastolatka, z którym się mogę jakoś tam utożsamiać, w szczególności w tych częściach jakby jego życia prywatnego. Aczkolwiek uczuciowo ciągnie mnie do Spidermana, który uważany jest za tego najsłabszego z ich trójki, czyli do Andrew Garfielda, bo w sumie to z nim jakby przeżyłem te pierwsze przygody ze Spidermanem w zasadzie.
Tak, no...
A u ciebie jak to wygląda? Bo to no, też ważne.
Ja bym ściemnił chyba, gdybym powiedział, że pierwsze były z Tobeym Maguire'em, które widziałem, no bo No one powstawały w bardzo no, takich odległych czasach, no bo to był 2002, 2004 i 2007. Nie wiem, czy mogę stwierdzić świadomie, że to były te pierwsze, ale wydaje mi się, że jakiś tam motyw z nim na pewno jako pierwszym Spider-Manem mi się przebijał, więc to go najpierw tak kojarzyłem z tym wszystkim. Oczywiście też tym pierwszym Spider-Manem, z którym zacząłem tak obcować, był właśnie Andrew Garfield. No a teraz to wszystko kultywuję wraz z Tomem Hollandem. No i tutaj dla odbicia ja bym powiedział tak, że Tom Holland właśnie przez to, w jakim wieku chyba dostał tą rolę, też jest aktorem, który najbardziej utożsamił się z tym superbohaterem. On się w gruncie rzeczy poczuł jako Spider-Man, bo zrozumiał, że to jest nastolatek, który ma problemy na uczelni, który ma problemy, nie wiem, w związku z przyjaciółmi, w rodzince i tak jakby jeszcze to wszystko musi połączyć z przywdziewaniem stroju superbohatera w nocy i ratowaniem miasta. No a właśnie przy tych dwóch poprzednich aktorach, czyli przy Tobim i Andrew Garfieldzie, miałem ten problem z tym, że może oni faktycznie nie poczuli jakoś tego vibe'u, tej postaci, że nie dosłownie byli tymi Spider-Manami. Ale ja jakbym miał klasyfikować, to bym powiedział tak. Teraz Tom Holland wysuwa się na prowadzenie u mnie. Drugi będzie Tobey Maguire, jednak mimo krytycyzmu wielu osób. No a jednak najmniej do mnie przemówił, mimo że z nim zaczynałem, no to Andrew Garfield.
No, zdecydowanie mógłbym się z tym zgodzić. No właśnie to, co też wspomniałeś, jest warte rozwinięcia delikatnego, że no Tobey Maguire jest dobrym aktorem, świetnie się odnalazł jako Spider-Man, przedstawił nam tą postać, no ale wielu, podobnie jak ja, może mieć do niego delikatną awersję przez jego zachowanie poza planem filmowym, bo często zachowywał się bardzo agresywnie w stronę dziennikarzy, fotoreporterów i tak dalej. No i stworzył wokół siebie troszeczkę taki negatywny image, przez to też moim zdaniem trochę stracił. Aczkolwiek no, patrząc stricte na jego grę aktorską, no to nie można mu odmówić, że rzeczywiście zagrał tego Spider-Mana dobrze. Chociaż właśnie ten Tom Holland, może nie, nawet to nie chodzi o to, ile było kiedyś pieniędzy przeznaczanych na filmy, a ile jest teraz, tylko po prostu to, jak się wczuwa właśnie, to jak widać w nim tego prawdziwego, zagubionego chłopaka, który z jednej strony jest superbohaterem, a z drugiej strony no, nie do końca wie, co robić z tym wszystkim. I czuję, że ciąży na nim ta odpowiedzialność, a nie zawsze po prostu czuję, że podejmuje dobre decyzje.
Tak, i przy tych dużych pieniądzach na chwilę bym został, bo wspominaliśmy o tych generalnych box-office'ach, a gdy się przejrzy te wszystkie filmy z serii i popatrzy na wkład właśnie autorów, no to mimo bardzo wielkich przychodów, wręcz no gargantuicznych, no bo każdy film prawie generuje 5 razy większe przychody, ale oni utrzymali ten konstant. Zaczynali tak od pułapu 120 milionów, no i teraz po chyba 20 latach, jeśli nie skłamię, no to był budżet 220 milionów, więc oscylują oni koło tego podobnego właśnie pułapu pieniężnego, no ale technologia po prostu, która nadeszła, pozwoliła przedstawiać tę historię tych właśnie Spider-Mana w coraz to inny, coraz to ciekawszy taki no, obraz dla oka, bo wiadomo jak to teraz wygląda, wszystko jest kręcone na green screenie i może to jakoś bardziej, lepiej wygląda na pewno, no bo jakbyśmy teraz cofnęli się do Tobiego Maguire'a, no to te efekty specjalne wyglądałyby po prostu kiczowato. No ale tak, w tamtych czasach pewnie robiły bardzo, bardzo duże wow.
No właśnie to, co powiedziałeś, ten film ze Spider-Manem w 2002 roku z Tobeym Maguire'em miał budżet 140 milionów, a zarobił 830 prawie. No więc jest to uczciwy zdecydowanie zarobek. No i ktoś się zastanowi, to dlaczego dzisiaj wydają więcej poza tą technologią i tak dalej. No po prostu to się opłaca, ponieważ najnowsza część z 220, to nie jest do końca ustawione, to są różne zdania, różne są podzielone, z między 200 a 220 milionów zrobili już w tym momencie ponad 1,8 miliarda dolarów. No tak. Więc jest to biznes po prostu.
No i jeśli dobrze patrzyłem na ranking box-office'ów, to Spider-Man teraz znajduje się już na 5. miejscu. Przed nim są takie filmy jak Avatar, Titanic i bodajże dwie części Avengersów. No więc to jakby Marvel dominuje w wielką, że tak powiem, piątkę box-office'a światowego, no a Spider-Man dalej no, odcina kupony, no bo nie można tego inaczej określić. Zaraz jeszcze jak to wejdzie na jakieś Blu-raye i inne portale streamingowe, to pewnie też przychód będzie dodatkowy. Więc widać, że te filmy, oprócz tego, że zbierają wielkie rzesze fanów, no bo te pieniądze same się nie zarobiły, to też właśnie wiedzą, co robią, bo nie, mimo, że mieliśmy już trzech aktorów wcielających się w tę właśnie postać Spider-Mana, no to jest dalej na to popyt. I to jest najważniejsze, że to się kręci, a pomysłów nie brakuje.
Tak jest. Jeszcze a propos postaci Spider-Mana, to chciałbym na koniec jeszcze tak poruszyć jedną sprawę. A propos tego, że pierwsze jakby wykonanie Spider-Mana z Tobim Maguire'em i drugie z Andrew Garfieldem, tam był Spider-Man i koniec. A teraz przez to, że połączyli jakby świat Marvela, bardziej włączyli tego Spider-Mana, to nagle dostaliśmy Spider-Mana w wykonaniu Toma Hollanda, który miał swojego mentora, którym był Iron Man. I myślę, że to też pozytywnie jakby oddziałowuje na obraz tego najnowszego Spider-Mana, no bo wcześniej tak rzeczywiście troszeczkę brakowało. Ci Spider-Mani byli zagubieni, no ale w którymś momencie się odnajdywali, tak można powiedzieć, troszeczkę sami z siebie. A tutaj mamy tego mentora, który troszeczkę pomógł poprowadzić Spidey'ego. Był nim właśnie Iron Man. No i myślę, że to też pozytywnie jakby oddziałuje na nas, jako na widzów, w szczególności właśnie w takim nastoletnim wieku. No bo my często też sobie dobieramy w życiu jakichś mentorów, takie osoby, za którymi podążamy. I fajnie jest to zobaczyć w filmie chyba.
Tak, no i jest to tak... Mi się wydaje przystępniej dla właśnie dla umysłu przedstawiane, że jest to jakoś uwarunkowane, nie jest to tak przedstawiane z takiej trochę czapy przysłowiowej, że ta postać tak nagle klika i się odnajduje w tym świecie, w którym była tak zagubiona. I może to był ten problem, który został właśnie przez te lata jakoś tak jakby rozwiązany w pozytywny sposób, że wszystko znalazło jakieś swoje wytłumaczenie. I to jest taki fajny bieg czasu pokazany na przestrzeni tych trzech części, bo tak pozwolę sobie to nazwać. No i ten Iron Man jest całkiem no, racjonalnym wyjaśnieniem. No, po prostu zdobył serce właśnie Petera Parkera, wziął go pod skrzydła, pokazał mu, co jest dobre, co jest złe i jak właśnie to dobro kultywować i bronić świat. Więc no, taki typowy młodzian wszedł pod skrzydła bardziej doświadczonego właśnie bohatera i dzięki temu zyskał no, miano jednego z najpotężniejszych w uniwersum Marvela.
Tak jest i tymi słowami na razie zakończymy, zaprosimy was na przerwie, a już za chwilę porozmawiamy o tych, z którymi ten najpotężniejszy superbohater musiał się mierzyć na swojej drodze. I only see you in the city light. I'm fresher than fresh. I step out the steps, I'm wall running for the flex. Pete told me I was next. I'm coming for next, it really isn't no question. Only super heels in a section. Only big bangers on the set list. On top of buildings where I eat breakfast. Then I shine like a new necklace. I'm ready to go, she calling my phone. Girl, I'm coming over. I got something to prove, I showed her the world. Can't hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love.
See it, man, just let the picture develop. I got it, yeah. Fly as a whip with propellers. All of these villains are jealous. Just cause I'm young and I'm careless. Swing through the window, what I anxious. I'm ready to go, she calling my phone, girl, I'm coming over. got something to prove. I shut it on work and hold it no longer. They think I'm way too young to stand up for the ones I love. But let me tell you something. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready to take on the world. I'm ready. You can't stop me now. Drip on a rooftop. Gotta fight for the truth in this war. Don't let the city go dark. You know the swag, they fell at the shoes. I kill them, while meanwhile I'm fighting a villain. She know what the deal is, the cliff full of heroes. She made me moonwalk in the ceiling. Just ask, they know we the illest. Spidey sense, I feel the vision. They really think they can get us. They checking the drip when I flip up the building. Yeah.
Wracamy po przerwie, no i jak rozmawialiśmy o genezie tego superbohatera, o którym dzisiaj mowa, czyli o Spider-Manie, no to jak jest superbohater, to jest antybohater, czyli jego nemezis, przeciwnik, z którym musiał no, krzyżować swoje szranki i walczyć z nim o praworządność w mieście, w którym żył.
Tak jest, no i było ich zdecydowanie wielu. Wiele rzeczy można powiedzieć o Spider-Manie, ale na pewno nie to, że powiedzmy miał nudne poniedziałki w pracy, bo naprawdę miał pełne ręce roboty, co chwilę się pojawiał jakiś inny super złoczyńca i to naprawdę to nie byli powiedzmy, nie wiem, rosyjscy mafiozi, w których on wjeżdżał sobie jak w masło, bo był super bohaterem, tylko spotykał się z przeciwnikami, którzy również mieli, byli albo niewymiernie inteligentni i tworzyli jakieś maszyny albo akcesoria, które miały im pomóc zgładzić Spidermana i przejąć kontrolę nad miastem. No albo walczył po prostu z wybrykami natury, bo tak też się zdarzało. No Andrew Garfield nawet mierzył się z ludźmi, którzy mieli własne supermoce. Więc tutaj już się działo coraz więcej. No chłop rzeczywiście miał dużo na głowie. No a my właśnie postaramy się tak przybliżyć wam, którzy super złoczyńcy może nie tyle, co są najbliżsi naszemu sercu, no bo tak to chyba nie można powiedzieć, ale którzy są jakby nam najbliżsi, którzy najbardziej nam zapadli w pamięć i zacznie oczywiście Kamil, a później ja powiem coś od siebie.
Tak, no to ja sobie zrobiłem taką listę tych superbohaterów, antybohaterów, których mieliśmy okazję właśnie poznać na przestrzeni tych filmów. I wypisałem tych takich main bohaterów, czyli tych głównych właśnie przeciwników. No i u mnie no to nie będzie nic jakiegoś twórczego. No powiem, że chyba najbardziej zapadła mi w pamięć postać Green Goblina, czy też Normana Osborna, w którego wcielał się William Dafoe. No bo gość ma taką aparycję do bycia antybohaterem. No jak się popatrzy na jego ten szaleńczy uśmiech, no to widać, że No jest on stworzony do wcielenia się w takiego szalonego naukowca, który przez jakieś właśnie wybryki technologiczne i przez jakieś niepowodzenie stał się jaki jest. No i to on chyba przez ten hipnotyzujący wygląd zapadł mi najbardziej w pamięć. No był chyba najbliższy tak mojej świadomości, że jak pomyślę antybohater z filmu Spider-Man, no to od razu widzę takiego uśmiechniętego Williama Dafoe na swojej latającej desce i w tym całym zieloniutkim stroju.
No tak, zdecydowanie Zielony Goblin to była, można powiedzieć, taka marka sama w sobie antybohatera dla Spidermana, aczkolwiek dla mnie takim chyba najbardziej pamiętliwym, pomimo że nie była to jakby rola życia, to jako przeciwnik właśnie Spidermana bardzo zapadł mi w pamięć Doktor Otto Octavius, czyli po prostu po polsku nazywa się go doktorem ośmiornicą. No przez takie mechaniczne macki, które on sobie przyłączył w pewnym sensie do swojego ciała. No on zdecydowanie, pomimo że był w tej serii, która jest może najbliższa mi jako człowiekowi, no to zapadł w pamięć jego występ. Był takim nie do końca w 100% przesiąkniętym złym antybohaterem, tylko był takim człowiekiem troszeczkę zagubionym, nad którym też po części przejęła władzę ta jego sztuczna inteligencja, która miała kontrolować te macki. Więc no rzeczywiście podobało mi się to, że pokazywali, że ci złoczyńcy to nie są przesiąknięci do szpiku kości ludzie, którzy chcą tylko zabijać, niszczyć, krzywdzić, tylko ludzie, którzy w którymś momencie pogubili się na swojej drodze, no i oczywiście czynią zło, ale to nie jest tak, że są jakby no, najgorsi na świecie, ale chciałbym tutaj też bardzo zaznaczyć przeciwnika, który też mi zapadł w pamięć pod względem chyba właśnie występu aktorskiego. Był to Elektro, którego grał Jamie Foxx. Po prostu moim zdaniem świetnie wpasował się Jamie, zagrał go na takiego na początku niepewnego siebie, takiego słabiaczka, który nagle dostał supermocy i wykorzystywał je w złych celach, no i robił robotę, stworzył taką scenę grozy. No i moim zdaniem on był jednym z najpotężniejszych przeciwników Spidermana, więc tutaj chciałbym też to zaznaczyć.
Tak, a jak już tutaj wszedłeś w dodatkowych antybohaterów i w osoby, które właśnie wcielały się w jego postać, w ich postacie, no to mówiliśmy już o Green Goblinie, czyli William Defoe, Dr. Octopus, czyli Alfred Molina, Electro, czyli Jamie Foxx, Lizard, czyli ta jaszczurka, jakby to można nazwać, Rhys Ifans. W postać Voltera wcielał się Michael Keaton, a w postać Mysterio Jake Gyllenhaal. No to wiemy, skąd już idą te wszystkie pieniądze. To nie tylko efekty, ale też ci niesamowici aktorzy, którzy nie są zawsze kojarzeni z właśnie takimi filmami o superbohaterach, no ale odnaleźli się w nich naprawdę dobrze. Chyba te postacie były dla nich tak jakby szyte na miarę.
No zdecydowanie, a jeszcze a propos tych właśnie antybohaterów, to pomimo, że już wspomniałem, że takim dla mnie najniebezpieczniejszym był Elektro, a takim najbardziej ikonicznym był Doktor Octavius, to jednak chciałbym taki honorowe wspomnienie właśnie zaznaczyć tego, którego wymieniłeś na końcu tej listy wielkich nazwisk, czyli Jake'a Gyllenhaala, który zagrał Mysterio, ponieważ po pierwsze najbardziej namieszał w głowie Spider-Manowi, a po drugie był to idealnie dobrany aktor, żeby grać po drugiej stronie w pewnym sensie ekranu barykady do Spider-Mana granego przez Toma Hollanda, ponieważ panowie na co dzień są kumplami. I ta chemia między nimi naprawdę robi robotę. Widać, że oni na tym ekranie, pomimo że walczyli przeciwko sobie, no to jednak widać było, że byli zgrani bardzo, że czerpali przyjemność z tej gry i dzięki temu wyszła naprawdę fajna produkcja. No i zdecydowanie ten Mysterio moim zdaniem był takim, można powiedzieć, najbardziej czarno-białym przeciwnikiem Spidermana, ponieważ on miał rzeczywiście swoje motywy do bycia złym. Był też człowiekiem, który no taki był, można powiedzieć, najbardziej niespodziewanym przeciwnikiem. O tak, tak bym to określił, że tak oglądając film Daleko od domu, Spider-Man Daleko od domu, na początku no, myśleliśmy, że on będzie kolejnym superbohaterem, który mu pomoże. A tutaj nagle bam, bo poprzednio, no jak ktoś był zły, to był zły i wiedzieliśmy o tym od początku do końca. No a tutaj jednak producenci zdecydowali się na troszeczkę inny zabieg i moim zdaniem fajnie to odświeżyło tą serię, znaczy tą część jakby tego uniwersum tych złych przeciwników Spidermana.
Tak, zwróciłbym też uwagę faktycznie na Jake'a Gyllenhaala, ale to może z kwestii takiej, że totalnie nie spodziewałem się go w kwestii takiej, że zjawi się w filmie o superbohaterach, no ale to można powiedzieć o wszystkich aktorach, którzy tutaj się znaleźli, no bo najśmieszniejszą kwestią jest to, że w rolę Voltera wcielił się Michael Keaton, który wcześniej występował jako Batman w serii DC u Tima Burtona, jeśli dobrze pamiętam, więc no cytując takiego klasyka, możesz żyć jako bohater, możesz umrzeć jako bohater albo żyć wystarczająco długo i przemienić się w tego super złoczyńcę. No i właśnie on tutaj się zmienił w taką postać, więc to też taki ciekawy smaczek jak dla mnie. No takie no, niekonwencjonalne wybory, ale ci faktycznie antybohaterowie byli tacy czarno-biali, że on jest zły i jest zły. A właśnie tutaj dobrze, że zwróciłeś uwagę na postać tego doktora Ośmiorniczki, no bo jego faktycznie gryzło to sumienie, że to nie on wykonuje te wszystkie złe rzeczy tak sam z siebie, tylko że niestety, ale przez to, że źle stworzył swoją mechanikę, czy też właśnie tą sztuczną inteligencję i ona koniec końców nim zawładnęła.
No tak, tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o postaci, która... chyba dopiero się pojawi, ponieważ dostaliśmy to w takim smaczku na koniec filmu Spider-Man bez drogi do domu, czyli przeciwnika, który się pojawił tylko w jednej części do tej pory, w Spider-Manie numer 3 z Tobim Maguirem, czyli Venom. Venom to jest taki w zasadzie najpopularniejszy przeciwnik komiksowy Spider-Mana.
Łatwiej mówiąc, czarny Spider-Man.
Tak, dokładnie, dokładnie. Jakiś tam kosmita, który zawładnął właśnie z Spider-Manem. No i to najmniej o nim się dowiedzieliśmy do tej pory. No mam nadzieję, że ten wątek zostanie rozwinięty, no ale no, my też nie możemy więcej o nim powiedzieć, bo za dużo go na tym ekranie stricte no, nie widzieliśmy. I nie miał takiego miejsca za dużo do popisu zdecydowanie, tak jak miał na przykład Zielony Goblin, czy Doktor Osborn, czy właśnie Elektro na przykład.
Oczywiście, jeśli spoglądamy na Venoma właśnie stricte w serii Spider-Manów, no bo jak już wiele fanów na pewno wie, no to Venom jest oddzielną postacią, która doczekała się już dwóch filmów i w jego postać wciela się Tom Hardy, który no jest, możemy chyba to powiedzieć, naszym takim jednym z ulubionych bohaterów.
Aktorów.
No nie bohaterów, aktorów.
Zdecydowanie.
Tak. I ta jego humorystyka właśnie, którą wdrożył w postać Venoma, jest czymś ciekawym, jak dla mnie. I mam nadzieję, że to, co zobaczyliśmy właśnie po napisach, jak to zwykle się zostaje po filmach Marvela, no to miejmy nadzieję, że to doczeka się jakiejś takiej kontynuacji, że ta niteczka będzie poprowadzona do tej włóczki koniec końców.
No tak, tak, to zdecydowanie. Jeszcze jest ta taka drobna anegdotka z ciekawostek, które poznałem. Teraz w internecie krążą takie troszeczkę, takie memy krążą po prostu, że ludzie się śmieją, że nie poznaliśmy jeszcze Venoma w tych najnowszych Spider-Manach, ponieważ Spider-Man jest teraz własnością Sony i Disneya. No i Venom jest zdecydowanie większościowo własnością Sonego, a te serie nowe ze Spider-Manem są większościowo własnością Disneya. No i jak dostaliśmy tą przebitkę tego Venoma, to ludzie się śmieją, że tak, że nie dostaniemy całego Venoma, tylko dostaniemy taki kosmiczny blob, który się pojawił na ekranie. To taka anegdotka dla fanów, jeżeli jacyś nas słuchają, którzy na pewno zrozumieją to, o czym mówimy. No ale tak, tych przeciwników było dużo, roboty miał sporo i to jest właśnie bardzo ciekawe, ponieważ jednak był to nastolatek, a miał tej roboty naprawdę dużo, nawet porównując to do innych superbohaterów z uniwersum Marvela, no on rzeczywiście miał chyba jako jeden z więcej ilości przeciwników.
Tak, że więcej niż jeden przeciwnik był na film, że to tak się kumulowało w pewnym momencie, tak.
No nie miał łatwego życia zdecydowanie, tak jak już wymieniliśmy naszych ulubionych, takich najbliższych nam antybohaterów, także jeżeli macie inne zdanie, to fajnie by było to usłyszeć, jeżeli chcecie, to dawajcie nam znać na social mediach, a teraz zapraszamy na chwilkę przerwy i zaraz wracamy z powrotem. And you say Shy City, Shy City, Shy City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again. Oh. Home again. I met this girl when I
was 3 years old. And what I love most, she had so much soul. She said, excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy and I like to blow trees. And from that point, I never blow her off. Niggas come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown. And at nighttime, my face lit up so astounding. I told her, and my heart is where she always be. She never mess with entertainers cause they always leave. She said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess it's why last winter she got so cold on me. She said, yay, keep making that, keep making that platinum and gold for me.
Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? Cause I'm coming home again. We could start again.
But if you really cared for her, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she's talking about me. She said you left your kids and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what niggas trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess it's why I'm here and I can't come back home. And guess when I heard that, when I was back home. Every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall, you land on a cloud. Jump in the crowd, sparking lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking again. About Chi-Town.
Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? Cause I'm coming home. Start again.
No i jesteśmy z powrotem po tej niesamowitej piosence Kanye Westa, która ma tytuł bardzo, bardzo zbliżony, wręcz bym powiedział taki sam jak jedna z części Spidermana, czyli właśnie Homecoming.
Właśnie ta pierwsza solowa z tych nowych z Tomem Hollandem.
Tak jest. Takie nawiązanie robimy wam również w tej części muzycznej. Ale wracając do naszej audycji o Spidermanach, porozmawialiśmy już sobie o superbohaterze, porozmawialiśmy sobie o tych antybohaterach, no i warto też wspomnieć o tych postaciach, które miały niesamowity wpływ na jego historię i na jego rozwój, ponieważ pojawiały się też wybranki jego serca. I w komiksach oryginalnie była to dziewczyna o imieniu Mary Jane, którą skracało się do MJ. No i w pierwszych częściach z Tobym Maguire'em była właśnie MJ, później z Andrew Garfieldem. Tam wiele się rzeczywiście zmieniało w porównaniu do historii Spidermana. Tam nie było MJ, tylko była Gwen. No i w tej najnowszej części już nie dostajemy Mary Jane, tylko Zendaya gra dziewczynę, która po prostu na imię ma MJ.
Michael Jackson. Nie wiadomo, co autor miał na myśli, ale faktycznie im też trzeba poświęcić chwilkę. No i jak to wygląda? Ja jak tutaj właśnie sobie wypisałem osoby, które się wcielały, oczywiście nie patrząc przez pryzmat tego, tylko właśnie przez pryzmat rozbudowy ich postaci w filmach z Spider-Manem, no to w pierwszych trzech filmach z Tobim Maguire'em w rolę MJ wcielała się Kristen Dunst, w drugiej odsłonie z Andrew Garfieldem wcielała się Emma Stone, w tą Gwen właśnie odmienną. No i tak jak już wspomniałeś, w odsłonach z Tomem Hollandem w rolę MJ wcielała się Zendaya. Jak to z twojej perspektywy, która właśnie postać kobieca była tą taką która wywarła może największy wpływ na naszego superbohatera i była tak najgłębiej przedstawiona?
To znaczy, najgłębiej przedstawiona to chyba będzie ta MJ właśnie z pierwszej odsłony, z Tobym Maguire'em. Tam najwięcej poznaliśmy jej historii, jakby jej jako osoby. Osobiście na przykład, jeżeli chodzi o najnowszą MJ, czyli o Zendaya, nie czuję do końca chyba jej vibe'u. Oni, producenci robią z niej troszeczkę taką chłopczycę momentami, taką bardziej koleżankę niż wybrankę serca Spidermana. No i to jakby wiadomo już z tego, co mówię, że najbliższa mi była nie MJ, a Gwen. I tutaj jakby, bo ja wiem, co sobie zaraz pomyśli mój współprowadzący, że no tak, najbliższa, bo Emma Stone, nie? No ale no właśnie nie tylko dlatego, pomimo że jestem wielkim fanem tej aktorki i pod względem warsztatu, i pod względem osoby, to jednak ona moim zdaniem miała największy wpływ. Ona była taką jakby kierunkowskazem w pewnych momentach dla Andrew Garfielda. Ona była tą osobą, która w pewnym sensie stała się taką łączniczką między tym światem superbohatera a zwykłym, ponieważ ona mu pomagała pogodzić liceum z jego obowiązkami jako Spidermana. No i pomimo, że była to historia najbardziej tragiczna z nich wszystkich, no to w pewnym sensie to też ma znaczenie, jeśli chodzi o wpływ na Spidermana. Także no tutaj moim zdaniem Emma Stone, jedna z moich ukochanych aktorek, która no zdecydowanie zdobyła moje serce nie w pierwszej produkcji, nie w jednej, to ona jest mi najbliższa jako właśnie ta dziewczyna Spidermana.
No i ode mnie też również plusik wędruje na stronę Emmy Stone. Wydaje mi się, że Kristen Dunst grała tą właśnie wraz z Tobym Maguire'em, już przechodząc tak płynnie, grali te pierwsze osoby, które przybliżały nam tego komiksowego, ten komiksowy świat właśnie Spidermana i to oni mieli najcięższą robotę, dlatego oni mogą też być najbardziej krytykowani, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że właśnie Tobey Maguire miał te umiejętności, które były takie naturalne u niego, nie używał żadnych technologii. Wymieniliśmy dwóch antybohaterów, którzy byli z właśnie dwóch pierwszych serii, z Tobeym Maguire'em. Tutaj niestety Kristen Dunst przegrała, ale właśnie mimo krytyków ten Spider-Man pierwszy no, wywarł największy impact, jeśli chodzi o takie mniemanie tej historii, jak dla mnie.
No tak, zdecydowanie. Ten pierwszy był taką podwaliną pod tą całą historię i pomimo, że nie zarobił najwięcej, przez krytyków nie był oceniany najlepiej z tych wszystkich trzech części, no to on był takim po prostu pierwowzorem, który najbardziej zapadł w pamięć, który moim zdaniem też najbardziej się trzymał komiksów. Ale ogólnie rzecz biorąc powiem, że cała seria Spidermana, wszystkie odsłony były udane i fajnie, że teraz mogliśmy oglądać ich we trzech na jednym ekranie. Było to naprawdę niesamowite przejście, przeżycie takie z naszych jakby lat przygód ze Spidermanem na wielkim ekranie. Oczywiście możecie mieć inne zdanie, ponieważ punkt widzenia
zależy od punktu siedzenia.
Tak jest. Polecamy zdecydowanie obejrzeć Spidermana, jeżeli jeszcze tego nie widzieliście. Jeżeli chcecie, to nie musicie oglądać nawet tych wcześniejszych części, ponieważ nie są one jakoś bardzo mocno powiązane, no ale zdecydowanie fajnie by było sobie zobaczyć całe spektrum tego superbohatera. Także do tego zachęcamy też do odsłuchiwania naszych audycji na stronie Pallotti FM. My już wracamy teraz z audycjami, także co tydzień będziemy się pojawiali na antenie. Za dzisiaj bardzo dziękuję mówiący te słowa Pablos i Kamilos.
Dzięki wielkie, trzymajcie się.
Do usłyszenia i tak życzę wam z prywaty, żeby każdy znalazł swoją MJ, puszczając tą piosenkę na sam koniec, troszeczkę odbiegającą od historii Spidermana. Dzięki wielkie, trzymajcie się, do usłyszenia.
Solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo, io sono ti amo.
fondo un uomo che non ha freddo nel cuore, nel letto comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali.
L'amore che a letto si fa, prendimi l'altra metà, oggi ritorni da me, primo maggio.
Sola di lino, dammi il sonno.